Czas już na gości w programie Cała Muzyka. Dawno niesłyszana, dawno niewidziana u nas Ewelina Flinta. Dzień dobry, dobry wieczór.
Ach, dzień dobry, dzień dobry.
Dzień dobry. Przed momentem rozmawialiśmy, jakby przed wejściem na antenę. Pięknie się uśmiechałaś. Czy ty możesz się zaśmiać tym swoim perlistym? O, jest.
I wiesz co? Dziękuję ci, bo wyszło mi to zupełnie naturalnie, wiesz? Bo nie musiałam nawet udawać.
Podobno jeden ze sposobów na kobietę to jest rozśmieszyć ją.
O, ja myślę, że nawet kluczowy. Wiesz, bo tak, dla mnie kluczowa rzecz to inteligencja i poczucie humoru.
Nie wiem, jak u mnie z inteligencją, z poczuciem humoru myślę, że jest całkiem nieźle, no ale dobrze.
Z inteligencją też zaufaj.
Wziąłem to na klatę. Spotykamy się przy okazji nowego teledysku Mariposa. Tytuł Mariposa oznacza motyla. Tak. Słuchaj, ten motyl, co on symbolizuje w twoim życiu? Przemianę?
Ojej, wiesz, tak, przemianę, zmiany na lepsze, chociaż każda z tych zmian jest ważna i z tych etapów, każdy z tych etapów jest ważny i był ważny i bardzo je doceniam. Natomiast to jest i zmiana, i przemiana, i wolność, bo bardzo te etapy przemiany motyla kojarzą mi się z moją drogą muzyczną. Dlatego, że zaczęłam od hiperwysokiego C, czyli zaraz po kilku jakichś koncertach z różnymi zespołami wystąpiłam z zespołem Surprise na przystanku Woodstock. Miałam wtedy 17,5 roku, a później poszło to wszystko jak burza. No, czasem aż brak mi słów, żeby to jakoś określić, ale może właśnie ta piosenka najlepiej to określa. Ten moment taki, kiedy wszystko miało niesamowicie szybkie tempo i to trochę jest jak taka, wiesz, ta gąsienica motyla, nie? Że tam nie ma czasami nawet czasu na jakieś myślenie. Tam jest po prostu instynkt. Tak. Jesz, po prostu pobierasz wszystko, co się dzieje, wszystko, co stoi na twojej drodze. No a później ten moment taki, kiedy mnie nie było, na początku przez chwilę wydawało się, że to będzie chwila, później z tej chwili zrobiła się dość długa chwila. Coś ciekawe, są takie motyle, które w tej fazie poczwarki potrafią być bardzo wiele, wiele lat. Mhm. A właściwie moment wydania płyty Mariposa, czy Mariposa, tak jak mówią Kalifornijczycy, bo to przecież miejscowość, w której byłam, to taki moment, w którym ewidentnie ja wyszłam z tej postaci poczwarki, chociaż po angielsku ładniej się mówi, chrysalis, jakoś no, takie urocze słowo, poczwarka, to ach, nie ładnie się kojarzy. I naprawdę to było coś takiego, że wiesz, że tak jak motyl wychodzi z tej postaci, wyciąga, rozkłada powoli swoje skrzydła, suszy je przede wszystkim, a później leci. Więc myślę sobie, że trochę ten czas, kiedy wyszła płyta, na początku myślałam, że już lecę, a ja mam wrażenie, że wtedy to było takie suszenie i prostowanie skrzydeł, że teraz zaczynam lecieć i teraz zaczynam kolejną drogę, wiesz, dużo wiem, ale jest też trochę takiego nieznanego, natomiast ja się tego nieznanego już nie boję. Teledysk to i singiel wyszły dopiero teraz. No to jest ciekawe, wiele osób mnie pyta, ale dlaczego dopiero teraz? Dlaczego po takim czasie od wydania płyty? U mnie wiele rzeczy dzieje się bardzo niestandardowo. Tak naprawdę tego teledysku nawet miało nie być, ale poczułam, że ważne jest domknięcie tego albumu, że ten utwór, który jest też utworem tytułowym, musi mieć swój obraz. Nie ukazał się jako jeden z pierwszych, dlatego że jest utworem napisanym po angielsku. Tak rzeczywiście pierwotnie napisałam tekst w tym języku i wiedziałam, że raczej tego nie będę chciała tłumaczyć, dlatego że właśnie jest to też jest to takie podziękowanie dla ludzi, których poznałam w Mariposie w Kalifornii. Więc tak, jest to o przemianie, jest to też w sumie utwór o wolności, a w ostatnim czasie, no te półtora roku było tak szalonych i tak pięknych. I też ja dużo wykonałam ogromną pracę. Też wróciłam na terapię, stwierdziłam, że okej, to jest moment taki, że ja naprawdę zrobię porządek w tych najciemniejszych kątach swojego umysłu.
Zakamarkach.
Tak, no, najciemniejszych zakamarkach, tak. No i tak się stało. I więc to ja po prostu nigdy w życiu mam wrażenie, że nie byłam, wiesz, tak bardzo świadoma tego, co się dzieje, tak szczęśliwa, tak dumna z siebie, tak, że nigdy wcześniej siebie tak bardzo nie lubiłam, że nigdy wcześniej nie lubiłam tak swojego ciała też. I to jest w ogóle niesamowite. I to też jest taka historia o tym, że wiesz, że no można ten proces jakiejś przemiany i no też zacząć trochę w późniejszym wieku, tak jak ja teraz. Ale mam wrażenie, że w ogóle w późniejszym wieku. No tak, tak. No dobrze.
Nowy teledysk do nowej piosenki, która już zresztą na koncertach pojawiała się wielokrotnie. No właśnie, jeżeli chodzi o reakcje słuchaczy, jak reagują na Maripozę? Czy coś cię w tych reakcjach zaskoczyło?
A, wiesz co, zawsze zaskakuje. I cały album, i ten utwór. Naprawdę, wychodząc na scenę, grając te piosenki, chyba nie mam jakichś aż tak wielkich oczekiwań. Czuję, że to jest za każdym razem jakiś moment testu, że w każdej sali, w każdym miejscu są inni ludzie. Natomiast wielokrotnie dostaję takie informacje, takie jakieś przepiękne słowa słyszę na temat tych piosenek. Rzeczywiście włożyłam w te utwory całe serce, ludzie, którzy ze mną pracowali też. A ten utwór Maripoza, no wiesz, cudownie jest czytać, że na przykład ten utwór zainspirował kogoś do stworzenia, nie wiem, jakiegoś obrazu. Mhm. Albo że widzi siebie w tej opowieści. Albo wielokrotnie, wiesz, zdarza się, że na przykład przychodzą na koncerty osoby, które w ogóle nie słyszały tej płyty, ale na przykład znajomi ich zebrali ze sobą, mówiąc, musisz iść na ten koncert. I oni po prostu przychodzą z takim jakimś ogniem w oczach, że w ogóle nie mieli pojęcia, że nie znali, nie sprzedali, ale w ogóle co tu się wydarzyło, co to za piosenki, jakie to jest piękne, jakie mądre, ważne teksty, jaka muzyka, wiesz. I dla mnie to nie jest coś takiego, ja naprawdę przyjmuję te wszystkie piękne słowa z ogromną też pokorą i ogromną wdzięcznością, bo no to nie jest, tak jak mówiłam, ja nie mam oczekiwań. Ja za każdym razem rzeczywiście mam wrażenie, że wchodzę i mam trochę jakby taką nową sytuację, nie? No, kocham grać te piosenki na koncertach.
Słuchaj, kilka dekad na scenie, jakby nie liczyć. Muszę cię zapytać, słuchaj, na ile wolność artystyczna jest dla ciebie dzisiaj ważniejsza niż nie wiem, sukces komercyjny na przykład?
Myślę, że to jest kluczowe, szczególnie jeśli ma się taką potrzebę pójścia za swoim sercem i też ogromną potrzebę wolności, a ja to mam od zawsze. Więc nawet kiedy nie do końca wiedziałam, w którym miejscu mam być, przez lata szukałam ludzi, z którymi mogę wyjechać w tą podróż, żebyśmy sobie razem poszukali, nie? I wiem, że teraz jestem w takiej podróży. Co jest ważne w przypadku też tego klipu do Maripozy, my się bardziej skupiliśmy na tym wątku, który ostatnio mi się tak mocno kojarzy z tym motylem i też który jakoś wynika z tego mojego procesu pracy nad sobą. To jest kobiecość, więc skupiliśmy się na tym. Ja też jakoś odważyłam się, bo myślę, że wiele osób wie i zna mnie z tego, że ja nie byłam artystką, która gdzieś się pojawiała w jakichś sesjach bardziej rozbieranych. Też uważałam, że to nie jest dla mnie. Natomiast kiedyś stwierdziłam, że jeśli miałabym coś takiego zrobić, to dlatego, że ja chcę, i dlatego, że to w jakiś sposób byłoby artystycznie nawet ja wiem, głębokie, jakby miało, no właśnie, jakiś głębszy sens artystyczny. W innym przypadku nie. No i tu była taka sytuacja rzeczywiście, że ja wiedziałam i czułam, że ta piosenka, ten klip musi pójść w tą stronę. Nawet właściwie to ja zaproponowałam Maćkowi. On był bardzo zaskoczony, ale też bardzo gdzieś szczęśliwy, bo zna mnie dobrze. I od razu wiedział, że to jest rzeczywiście piękne zakończenie tej historii. Więc faktycznie odsłoniłam odrobinę swojego ciała. No nie jest to jakieś wielkie, wiesz, wow, ale...
Teraz się zacznie ruch w internetach.
Nie, wiesz, w tych czasach to już nie jest jakieś wielkie wow, natomiast...
Znaczy sztuką jest to zrobić ładnie.
Oczywiście, że tak, a tak. Ja myślę, że też mówię o tym dlatego, że generalnie, wiesz, dużo mam takich myśli o tym, że... bardzo dużo złego się wydarzyło w kontekście w ogóle ciała ludzkiego, a szczególnie ciała kobiet, które było pokazywane często w taki, wiesz, w seksualnym kontekście, w niefajny sposób. Ale w ogóle, wiesz, ciało ludzkie jest piękne i myślę sobie, że naprawdę żyjemy w bardzo dziwnym świecie, kiedy daje się tak ogromne przyzwolenie na przemoc. Kiedy w filmach jest tyle krwi, tyle, wiesz, nie wiem, czy morderstwa, wojna, to czasami to bywa takie naturalne, wiesz. Nawet ograniczenia wiekowe w filmach często są, nie wiem, są jakieś krwawe sceny i mamy tutaj ograniczenie, wiesz, od 12 roku życia, tak. Po czym, kiedy pojawia się nagie ciało albo o rany, dwoje ludzi, którzy uprawiają seks, to wtedy jest od 16 roku życia, wiesz?
Też się nad tym kiedyś zastanawiałem. Tak. Zwłaszcza mając dwójkę dzieci, człowiek się zastanawia, dlaczego to jest od 12, a to jest od 16 albo do 18.
Prawda?
W wielu wywiadach z tobą, które ostatnio przeglądałem, pojawia się wątek przerwy wydawniczej. Dlatego o tym nie będziemy rozmawiać. Rozmawialiśmy o tym w końcu ostatnio. Ale pamiętam twój gigantyczny sukces przed laty. Powiedz mi, czy ty po latach jesteś rozpoznawalna na ulicy na przykład, czy to jest na takiej zasadzie, skąd ja ją znam?
Wiesz co, to jest bardzo ciekawe, bo mnie się zawsze wydawało, że jak nie zrobię sobie makijażu, to na pewno nikt mnie nie rozpozna i tak naprawdę rzeczywiście w większości przypadków ten brak makijażu jest kamuflażem. Dlatego cały czas mam, wiesz, korzystam z tego i nie farbuję sobie ani brwi, ani rzęs. Natomiast okazało się niedawno, że kilka osób rozpoznało mnie po głosie i pomyślałam sobie, kurczę, no fajnie, ale wiesz, dobrze jest mieć tą taką swoją stronę, gdzie się możesz schować.
Tak.
Z tą rozpoznawalnością generalnie jest różnie. Bardzo wiele osób mnie pamięta, wiele nadal rozpoznaje. Sporo jest, nie jest pewnych, czy to ja, czy nie ja, kiedy zmieniłam fryzurę i mam grzywkę. Natomiast jest coś takiego, pojawiają się bardzo często, wiesz, takie historie, jak na przykład wystąpiłam gościnnie na koncercie Zuty, też na koncercie Lore, co w ogóle dla mnie jest cudowne, bo to są artystki, które bardzo lubię, bardzo szanuję. Wydarzyło się coś ciekawego dla mnie, bo ta młodsza artystka, dużo młodsza ode mnie, bardzo mnie zainspirowała. Zuta na koncertach w tej trasie ślubnej miała takie trzy jakby części. Występowała w swoim stroju zresztą ślubnym. Zdejmowała tą długą spódnicę, zostawała w takiej mini, po czym w ostatniej części zdejmowała tą mini i zostawała w body. Jeszcze wrócę. To, co kocham w Zucie, to jest też to, że ona jest taką kobietą z krwi i kości. Ona jest piękna w tej swojej takiej odważnej kobiecości, ale ona się nie mizdrzy do słuchacza. Ona jest prawdziwa, ona sobie wystąpi w tym body, ale to nie jest właśnie takie przeseksualizowane coś, tylko po prostu ja taka jestem, ja jestem, mam w sobie ogień i ja ten ogień wam pokażę. Mm-hmm. Możecie się przy nim ewentualnie ogrzać. Chociaż, no ona tak mówi, ale to na pewno w niej jest, ja to widzę, ale ona też ma cudowny kontakt z publicznością i ogromny szacunek i sympatię do ludzi, którzy przychodzą i słuchają muzyki. Natomiast ja pamiętam, jak zapytałam Zutkę, w co ja mam się ubrać? Macie jakąś koncepcję? Jeszcze mówi, słuchaj, ubierz się w co chcesz, bylebyś czuła się jak królowa. Mm-hmm. No dobrze. I wtedy pomyślałam sobie, że skoro Zuta jakby no, przechodzi taką przemianę też w trakcie tego koncertu, ja nigdy się jakoś specjalnie nie ubierałam kusy na koncertach, a już na pewno nie zdejmowałam czegoś i pomyślałam sobie, że to jest takie niby takie nic, ale jest to bardzo też wymowne i takie otwierające i wyzwalające. I ja naprawdę już, wiesz, no, zaśpiewałam wiele koncertów, ale nigdy jeszcze nie wystąpiłam na scenie w hiperkrótkich spodenkach z głębokim dekoltem i tak wyszłam na scenę, wiesz, tak naprawdę jeszcze w marynarce w gwiazdki, bardzo wszystko kuse, po czym powiedziałam na scenie, słuchajcie, ja zainspirowałam się tym, co Zuta tutaj wyprawia. Ja nigdy nie zdejmowałam niczego na scenie i chcę to zrobić. I to było, wiesz, to się wydaje takie, wiesz, no och, Boże, kolejna baba, która coś ściąga, wielkie halo. Nie, to było bardzo fajne, zresztą to było świetnie przyjęte, bo wszyscy byli w szoku, łącznie z Zutką i Maxem i perkusistą. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że pojawiało się wiele głosów i pamiętam dziewczynę, która wrzuciła jakąś taką relację, o rany, słuchałam Eweliny, gdy miałam 8 lat. Mhm. Przyszłam na koncert i widzę, teraz mam 30 parę i widzę taką kobietę, rakietę. I to było super. I rzeczywiście to jest niesamowite, że mam wrażenie, że wiele osób mnie odkrywa na nowo. Z jednej strony w tej takiej bardzo czułej i często subtelnej historii Mariposy i albumu Mariposa, choć tam jest też dużo mocniejszych momentów. No a właśnie z drugiej strony widzą mnie jako taką już bardzo dojrzałą kobietę, która stwierdza, ale w ogóle ja już nie mam ochoty nikogo jakoś specjalnie pytać. Nie? Ja się niczego nie boję. Ja nie muszę jakoś się dopasowywać do czegoś, do kogoś. Ja będę robić to, co chcę. Mhm. I to jest piękne. I to jest taka, to na pewno jest, wiesz, i dojrzałość, i otwartość. Ja, no właśnie, to, co powiedziałam. Nigdy wcześniej tak bardzo siebie nie lubiłam i nigdy wcześniej nie miałam takiej odwagi w sobie, bo wiesz, ja wchodzę w nowe sytuacje teraz no bardzo szybko. Przecież całkiem niedawno zgodziłam się na napisanie piosenek do filmu gwatemalsko-polskiego, którego premiera będzie miała miejsce prawdopodobnie jesienią tego roku. Tytuł Terra Viva, Żywa Ziemia, w reżyserii reżysera polskiego, który od 8 lat mieszka w Gwatemali. No, na świecie będzie znany jako Blaise Grissin, bo ciężko jest wymówić Błażej Grzechnik. Mm-hmm. Natomiast to jest piękna historia, w której główną rolę zagrała Katarzyna Butowt. I wyobraź sobie, że była taka sytuacja, kiedy ja i Radek Zagajewski rozmawialiśmy z Błażejem o piosenkach. Rozmawialiśmy sobie na wideo i Błażej opowiadał o scenariuszu, o tym, jakie chce mieć, o czym mają być te piosenki. Mówił, że ma obsadzone wszystkie role poza jedną, drugą polską, bo są to tak naprawdę tylko dwie polskie role w tym filmie. I powiedział, że nie ma jeszcze rzeczy, faktycznie aktorki do tej roli, po czym nagle spontanicznie mówi, słuchaj, a może ty byś zagrała? I ja wyobraź sobie, że ja nawet tego nie powiedziałam. Ja po prostu bardzo energicznie pokiwałam głową. On 20 minut później zapytał mnie, wiesz, przemyśl sobie, daj mi znać, na co ja powiedziałam, Błażej. Ja się już zgodziłam, mm-hmm. Ale kiedy? Ja mówię, ty nie widziałeś, jak ruszam głową? tak, ja teraz tak działam.
Wspominaliśmy o tej przerwie wydawniczej, o której mieliśmy nie rozmawiać, ale w związku z tym trochę przy okazji muszę cię zapytać, czy powroty do studia są trudniejsze niż debiuty? Jak na to patrzysz?
Myślę, że tak, chociaż widzisz, mój powrót był troszeczkę... Bardzo różne głosy słyszałam. Z jednej strony wiele osób czekało, ale oczekiwało czegoś konkretnego. Z drugiej wiele osób czekało i było ciekawych, co nowego teraz pokażę. Ale sporo ludzi też zupełnie zapomniało. Mhm. I przypomniało sobie, kiedy pojawiły się pierwsze piosenki. Natomiast dla mnie to był powrót po latach i jednocześnie w jakimś stopniu debiut, dlatego że przede wszystkim miałam bardzo dużo czasu na tworzenie tego albumu, ale czułam się rzeczywiście, jakbym zaczynała wszystko od początku, bo też po raz pierwszy w moim życiu ja byłam właściwie odpowiedzialna za wszystko, ja decydowałam tak naprawdę o wszystkim. Oczywiście nie robiłam wszystkiego sama, bo miałam wielu wspaniałych ludzi, którzy pracowali przy tej płycie, wielu przyjaciół, tak jak wspomniałam, ale ten ostatni decydujący głos jednak był mój, od piosenek, nagrań, utworów do... Chociaż oczywiście bardzo ważną rolę tutaj odgrywa Radek Zagajewski, który tak naprawdę, jeśli chodzi o produkcję albumu, no to on zrobił... On był bardzo ważną postacią tutaj. Bez niego myślę, że nie byłoby tego albumu w takiej formie. Natomiast czy sesje zdjęciowe, czy klipy, no to też jest wiele tutaj jest moich pomysłów na to, jakie zdjęcia, jaki klip chciałabym. Ale na przykład, jeśli chodzi o Balladę o pięknej Kasi, to Maciek Archon-Michalski, który usłyszał ten utwór, no on się zapalił do tego. I sam powiedział, że ma pomysł i on wie, jak chce to pokazać i że chce mnie, wiesz, zobaczyć w peruce a la Merlin, w halce, w rajstopach koronkowych. Ja od razu pomyślałam, o matko, no dobrze, to jeszcze tak w czymś takim nie wystąpiłam.
Róbmy.
Dla mnie wtedy to była dość odważna rola. Natomiast to, co Maciek zrobił, to rzeczywiście... No, Maciek jest też reżyserem filmowym i gdzieś tam... No, niedługo też będzie premiera jego filmu, który zrobił z Amerykanami, a główną rolę gra wieloletnia muza Davida Lyncha, Christa Bell. I wyobraź sobie, że ten film z Christą był nagrywany w tym samym domu, w domu Maćka, w którym nagrywana była Ballada o pięknej Kasi oraz teledysk do Maripozy.
Ja mam takie wrażenie, że dzisiaj w programie cała muzyka Ewelina Flinta, jakiej kompletnie nie znaliśmy. Słuchaj, gdy gasną światła i zostajesz sama, kim jest Ewelina Flinta poza muzyką? A trudne pytanie na koniec.
Oj, bardzo trudne. Wiesz co, myślę, że przede wszystkim jest bardzo wrażliwą osobą, która w końcu zrozumiała, że prawdziwa siła jest tam, kiedy tą wrażliwość integrujesz ze swoją jakąś taką wewnętrzną też mocą. I to, że przez wiele lat tak często opowiadano nam, że wrażliwość to jest takie, wiesz, kobiece coś i że te emocje, że to jest takie jakieś gorsze, że ten człowiek wrażliwy jest jakiś taki, ja wiem... No właśnie, gorszy, niepełny, nie? Że siła to jest coś ważnego. To jest bzdura, wiesz, każdy... myślę, że tego też się nie uczy i tego powinno się uczyć. Powinno się uczyć dzieciaki emocji, rozumienia swoich emocji, bo z tego miejsca właśnie, od emocji, tego przytulenia siebie, tej wrażliwości, kiedy dokładasz jeszcze do tego tą wewnętrzną moc, tą swoją energię, no to wtedy, wiesz, to jest dopiero coś niesamowitego. I to jest, No i to jest tak, to jest ta Ewelina po koncercie teraz, taka... taka w pełni, nie? I to często jest bardzo ciekawe, bo ja, jak wielu artystów, mam po koncercie mam ogromny, bardzo wysoki poziom adrenaliny i wiesz, i gadam, jeszcze dużo mówię, jestem bardzo zmęczona, ale to mnie ciągnie i jeszcze długo nie mogę pójść spać. I jak schodzi ta adrenalinka, to właśnie wtedy jestem takim miękkim misiem. A przede wszystkim myślę, że Ewelina, która schodzi ze sceny, jest osobą, która po prostu kocha świat i kocha ludzi, jest bardzo ciekawa wszystkich. Ja w ogóle mam coś takiego w sobie, że kiedy poznaję nowych ludzi albo kiedy słyszę jakieś ciężkie, trudne historie, bardzo często myślę sobie, co spowodowało, że ta osoba zrobiła coś, nie wiem, tak złego na przykład. Wyobrażam, co mogło się wydarzyć w życiu takiej osoby. I zwykle na końcu jest po prostu, wiesz, no nieukochane dziecko. Lubię tak patrzeć na ludzi, bo rzeczywiście, no chyba jestem też duże człowieczeństwo, myślę.
Dużo nas nauczyło to nasze dzisiejsze spotkanie z Eweliną Flintą. Miałem rację, dzisiaj Ewelinę Flintę, jakiej kompletnie nie znaliśmy. No trochę się poznaliśmy, ale kobieta jest wciąż istotą nieodgadnioną, dlatego chętnie umówię się już teraz na następne spotkanie. Być może przy okazji premiery filmowej.
Och, z przyjemnością.
Pięknie ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję Tomku za zaproszenie i dziękuję Państwu gdzieś po drugiej stronie. Do usłyszenia.